Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Kochani, a zaproszenie, które przemienia serce. Znak zapytania. Nie chciałem tam postawić tylko kropki, bo chciałbym, żebyśmy spróbowali dzisiaj wspólnie zastanowić się, czy to zaproszenie przemieniło serce tych, o których będziemy za chwilę mówić, i czy zaproszenie, które przychodzi do mojego serca, również je zmienia. I teraz nie chcę, żebyśmy patrzyli, wiecie, czy ja mogę coś poprawić, bo coś tu sprzęga nam. Nie chcę, żebyśmy spoglądali tylko przez perspektywę tego, że moje serce jest skrajnie złe, ja muszę całkowicie zmienić i innej opcji nie ma. To nie tak. Ale żebyśmy spoglądali na te przestrzenie, które Pan Bóg może zmienić. Kochani, spróbujmy się cofnąć 2000 lat. Zapraszam Was do podróży w czasie. Nie możemy tego zrobić fizycznie, ale chcę, żebyście spróbowali ze mną być 2000 lat temu. Wczuć się w te wszystkie niuanse, które były, gdy Pan Jezus kroczył przez ten świat. Idzie w kierunku Jerozolimy razem ze swoimi uczniami. Dzisiaj skoncentrujemy się na Ewangelii od Łukasza, na 11 rozdziale, na wersetach od 37 do 54. Natomiast pozwólcie, że w dwóch, trzech zdaniach wprowadzę w cały klimat i atmosferę, która działa się, zanim będzie dokładnie to, o czym chcę powiedzieć. Pan Jezus modli się. Uczniowie słyszą i mówią: słuchaj, naucz nas modlić się tak, jak nauczył Jan swoich uczniów. Jezus to robi. Po chwili daje im przykłady w formie przypowieści. Bądźcie wytrwali w modlitwie. Ja myślę, że już pojawiają się pierwsi ludzie, którzy słuchają. Cóż ten nauczyciel ma do powiedzenia? Aha, wytrwałość. Takie porównanie, taka przypowieść, coś innego. Już zaczyna coś się dziać, tak? Za chwilę Pan Jezus, w pewnym momencie wypędza demona. Myślę, że robi się już wtedy, wiecie, gorąco. To jest emocjonująca historia. Pojawiają się ci, którzy są, wiecie, szczęśliwi z tego powodu, im to się podoba, a są inni, którzy krzyczą: mocą Belzebuba to zrobiłeś. Zaczyna się robić gorąco. Ci krzyczą tak, ci krzyczą inaczej. Wiecie, zaczyna się robić naprawdę gorąco. Po czym poza kobietą, która mówi: błogosławione łono, a my wiemy, że tak naprawdę to nie o cielesność chodzi, a o duchowość, Pan Jezus mówi tym, którzy są duchowym światłem, mówi: uważajcie, abyście nie byli duchową ślepotą. I w tych krzykach, wiecie, każdy się przekrzykuje, każdy ma swoje zdanie, zamieszanie okropne, podejrzewam skwar dnia, i wiecie, stoi tam faryzeusz, który jest pięknie ubrany, pięknie pachnący, i słucha tego wszystkiego. I teraz zastanawiam się, cóż w tej głowie faryzeusza tam się dzieje. Mogę tylko przypuszczać. Być może myśli sobie: wow, Boże, czy to nie jest ten Mesjasz, którego nam obiecałeś? Tak wiele tutaj podobieństw. Albo druga opcja, skrajna, nie szukamy nic pośrodku, jest tak zabetonowane, że myśli: chwileczkę, my duchowo ślepi? O nie, musimy sobie to wyjaśnić. I cóż robi? Niezależnie od intencji, jakie ma, zaprasza Jezusa na posiłek. Pozwólcie, że przeczytam szybciutko 18 wersetów, na tyle szybciutko, na ile to jest możliwe. Otwórzcie Ewangelię Łukasza, 11 rozdział od 37 wersetu. Gdy skończył nauczać, jakiś faryzeusz zaprosił go do siebie na posiłek. Jezus udał się do jego domu i od razu spoczął przy stole. Faryzeusz był głęboko poruszony tym, że Jezus nie dokonał rytualnego obmycia rąk przed posiłkiem. Wówczas Pan powiedział do niego: wy, faryzeusze, dbacie tylko o to, co widać na zewnątrz, natomiast wasze wnętrza przepełnione są zdzierstwem i zepsuciem. O jakże bezmyślni jesteście! Czyż Twórca tego świata nie stworzył tego, co jest zewnętrzne, a nie stworzył również wnętrza? Zacznijcie od wewnętrznej pokuty i żalu, a wtedy dostąpicie prawdziwego oczyszczenia. Straszliwa kara czeka was, faryzeuszy, gdyż koncentrujecie się na dawaniu dziesięciny, nawet z mięty i ruty, i każdego warzywa, lecz z dala omijacie Boże wezwanie do sprawiedliwości i ofiarnej miłości. A przecież to właśnie o nie powinniście się starać ze wszystkich sił, a jedynie przy okazji dbać o spełnianie innych poleceń. Straszliwa kara czeka was, faryzeuszy, którzy lubujecie się w zajmowaniu eksponowanych miejsc w czasie publicznych zgromadzeń, przyjmowaniu wyróżnień oraz pozdrowień. Czeka was kara, gdyż jesteście niczym nieoznakowane mogiły, po kontakcie z którymi, według waszego nauczania, ludzie stają się zbrukani. Wtedy jeden z zdawców prawa mojżeszowego nie wytrzymał i tak zareagował. Nauczycielu, obrażasz nas, mówiąc w ten sposób. Jezus niczym niezrażony powiedział mu, straszliwa kara czeka również i was, znawcy Bożego prawa. Obarczacie bowiem ludzi ciężarami nie do uniesienia, którymi sami nawet nie myślicie dźwigać. Straszliwa kara czeka was, którzy stawiacie pomniki pomordowanym prorokom, poświadczając w ten sposób zbrodnie, które popełnili wasi nauczyciele. Czyniąc to, potwierdzacie bezbożność swoich nauczycieli, gdyż chwałą otaczacie czyny, których oni się dopuszczali. Oni przecież mordowali Bożych proroków, a wy to skrupulatnie upamiętniacie. Dlaczego? Dlatego słusznie Bóg w swojej mądrości zachowanie ludzi takich jak wy podsumowuje zdaniem. Wysyłałem do nich proroków oraz innych wysłanników, lecz oni jednych mordowali, a innych przepędzali. Dlatego was oraz podobnych wam spotka kara za śmierć tych proroków, za krew przelaną od początku świata, poczynając od krwi Abla, przez krew Zachariasza, który został zgładzony przed ołtarzem w Bożym przybytku. Bądźcie tego pewni. Bóg rozliczy się z wami za wszystko. Straszliwa kara czeka was, znawcy Bożego prawa, dysponujący pismem, które przecież jest kluczem do osobistego poznania Boga. Sami bowiem z niego nie korzystacie, a na dodatek przeszkadzacie innym, którzy pragną z niego korzystać. Po tych słowach Jezus opuścił przyjęcie, na które był zaproszony, pozostawiając uczonych w piśmie i faryzeuszy z wielką urazą w sercu. Od tej chwili, kiedykolwiek z nim rozmawiali, za każdym razem zastawiali na niego pułapki, by pochwycić go na jakieś wypowiedzi, której mogliby użyć przeciwko niemu. Działo się tam gorąco, przyznacie, prawda? A jeśli mówimy o momencie, w którym jesteśmy, zapraszam wam, wejdźmy do atrium, do miejsca, które zaprosił faryzeusz. Kamienne ściany, wchodzimy ze skwaru, czujemy przyjemny chłód, rozglądamy się dookoła maty, na których wtedy jadano w pozycji półleżącej, niskie ławy. Czujemy zapach świeżego chleba, zapach oliwy, tak? Czujemy, widzimy ten przepych w tle regały, na których stoją być może zwoje pisma, naczynia ceremonialne. A więc widzimy, że wchodzimy w miejsce, w którym zachowanie reguł to jest jednak bardzo istotna sprawa. A cóż się dzieje? Faryzeusz jest zgorszony postawą Pana Jezusa. Pozwólcie, że powiem kilka słów o faryzeuszach. Jest to stronnictwo, które w ogóle sama nazwa wskazuje, faryzeusz, czyli ten, który się oddziela. A korzenie ich działalności to niewola babilońska, VI wiek przed naszą erą. Przez krótki czas, 70 lat, no przyjmijmy krótki, w dziejach świata to krótki. Żydzi nie mają świątyni, a więc nie mogą w pełni praktykować swojego, w pełni nie mogą składać ofiar, nie mogą całkowicie praktykować prawa mojżeszowego. I w związku z tym ważniejsze zaczynają być moralne zasady i ludzkie prawa, które zaczynają być dopisywane do prawa Bożego. I zaczynają się w tym właśnie faryzeusze bardzo mocno specjalizować, a już od II wieku przed naszą erą stają się ekspertami i bardzo ważnymi ludźmi w tej dziedzinie. I gdy pomyślimy sobie, no tak, okej, pewnie wspierali tych biednych ludzi, którzy nie wiedzą, co zrobić, to jest jedna perspektywa, ale pomyślmy sobie tak, jak wyniośli i jak pyszni musieli być to ludzie, skoro uznali, że Bóg nie spisał się za dobrze, dając ludziom Torę, tylko oni muszą jednak pomóc Bogu, żeby ci biedni ludzie zrozumieli, co on od nich chce. Wyobrażacie sobie, jako to musiała być wyniosłość? I oni mówią, to my stanowimy prawo, a nie wy. To my rozumiemy, a wy, przepraszam, ciemnoto nie, my wam to wytłumaczymy. I to my stoimy na straży tego prawa, a nie wy. I w związku z tym, im więcej jest punktów, punkcików, szczególików, tym łatwiej nam jest złapać was na nieprzestrzeganiu prawa i pokazać wam, gdzie jest wasze miejsce. A nas nie będziecie rozliczać, bo to my jesteśmy od tego, żeby z tego rozliczać. Jeśli pozwolicie, dosłownie 2-3 przykłady na bazie szabatu. Pan Bóg powiedział tak, jest szabat, wstrzymaj się od pracy. Dzień święty masz święcić. Proste? Proste. Tych zasad szabatowych było mnóstwo. Ale gdy na przykład Żyd myśli sobie, no dobrze, jaką pracą jest dźwiganie? najbardziej skrajnie mówili, że nawet przeniesienie kartki papieru czy liścia jest niedozwolone, ale głównie to była wielkość figi, waga figi. A więc gdy brałeś posiłek do ust, mogłeś wziąć tylko tyle, jak jest waga figi, nie mogłeś więcej, tak? Ale cóż zrobić? Jak wybrnąć w takim momencie? Oczywiście uznali, że noszenie, czyli branie w rękę w ten sposób, zarzucanie na plecy lub na ramię, to jest normalne noszenie, wielkość figi. Ale gdy nosisz nienormalnie, na grzbiecie ręki, bierzesz ustami albo zębami coś lub niesiesz to na włosach, zero ograniczeń. Takie tworzyli ludzkie prawa i tak sami nim zaprzeczali. Gdy mówimy o leczeniu, zakaz leczenia. No chyba, że zagrażało życiu, wtedy jak najbardziej. Tylko tyle. Jeśli miałeś drzazgę, cierpiałeś w jakiś sposób, to przecierpisz cały szabat, jutro cię będziemy leczyć. Pożar, możesz wynieść tylko to, co niezbędne, reszta musi pójść z dymem. Pan Bóg chciał, żeby pożar był w szabat, prawda? Jeśli się przemieszczasz, możesz odejść tylko tak zwaną granicę szabatu, czyli 2000 łokci. Plus minus kilometr, przyjmijmy. No ale cóż, ktoś mieszka, jest dzień wolny, chciałbym odwiedzić brata, siostrę 3 kilometry od. Cóż zrobić? A więc był sposób. Była tak zwane symboliczne połączenie. Co to oznaczało? Łączyłeś swoje miejsca zamieszkania i teraz, jeśli pozostawiłeś wcześniejszego dnia bochenek chleba, portfel, no może nie najlepsze rozwiązanie, ale cokolwiek osobistego, to w tym momencie, jeśli to było bliżej niż 2000 łokci, miałeś granicę czasowego zamieszkania, od której znów obowiązywała cię granica 2000 łokci. A więc widzicie, co się dzieje, tak? Ogarnąć się w tym nie da, a to wszystko jest po prostu szaleństwo. Jak pisałeś, to maksymalnie jedną literę, jak piłeś, to maksymalnie tyle, co obiecałeś, półtorej skorupki jajka i tak dalej. Jakby znaleźć się w tym i przestrzegać po prostu się nie dało. Pan Jezus oczekuje, przepraszam, faryzeusz oczekuje, żeby Pan Jezus rytualnie obmył ręce. I teraz pewnie myślimy sobie, no to jest normalne, przychodzimy z dworu, pewnie większość z nas pierwsze, co robi, to myje ręce, gdy siada do stołu, prawda? Mimo, że jemy sztućcami, a wtedy jadano rękami, maczano na przykład chleb w sosie, czy brano rękami, więc tym bardziej ta higiena była istotna. Ale tu nie o tą higienę chodzi. Gdy wydaje nam się, że tu chodzi o to, żeby mieć czyste ręce i nie przenosić chorób, pewnie, ale dla faryzeusza nie miało to znaczenia. Znaczenie miało to, że on był na zewnątrz, dotykał ludzi i miejsc nieczystych, w związku z tym, żeby wrócić do czystego miejsca, jeść czyste pożywienie, musiał obmyć dłonie. I to nie chodziło o to, żeby podejść do miski, przechlapać i powiedzieć, jemy? Nie, zupełnie nie. To był cały ceremoniał. Objętość wody, naczynie ceramiczne, kolejność mycia rąk, prawa, lewa, rączka musiała być uniesiona, a więc brud duchowy płynął w kierunku łokcia, a nie odwrotnie, bo gdyby spłynął odwrotnie, musisz powtórzyć czynność. Wiele rzeczy, które znów w sposób, bym powiedział, szalony nam ograniczało możliwość życia normalnie jak człowiek, a Pan Bóg tego od nas chce. Okej, gdy już wiemy, kim są faryzeusze, gdy wiemy tak naprawdę, czego od nas oczekują, Pan Jezus zostaje zaproszony w miejsce, w którym jest testowany. Faryzeusz, Pan Jezus doskonale wie, że to nie jest zaproszenie tylko po to, żeby porozmawiać, ale to jest też właśnie to zaproszenie, żeby sprawdzić, czy ty jesteś czysty, czy ty przestrzegasz prawa przodków. Kim ty jesteś? Chciałbym cię skategoryzować. Faryzeusz natychmiast kategoryzował i gwarantuję wam, że po nieumyciu rąk rytualnym Jezus już jest kategoryzowany jako ten, no może nauczyciel, rzeczywiście, no wygonił demona, jakieś inne rzeczy faktycznie, ale chyba drugiej kategorii, przecież nie umył rąk. To jest niedopuszczalne. Złamał prawo. Jego zdaniem Boże prawo, a tak naprawdę prawo ludzkie, które zostało tak wielokrotnie przetworzone i powtórzone, że stało się de facto czymś w rodzaju Bożego prawa. A Pan Jezus tak naprawdę nie przekracza żadnego Bożego prawa. Pan Jezus nie mógł zostawić tego bez komentarza. I od razu strzela w punkt. Mówi, słuchajcie, forma ponad treść. Forma ponad treść. To nie ma żadnego sensu, co wy robicie. Oczyszczacie to, co jest z zewnątrz. Tłumaczenie warszawskie mówi, oczyszczacie misę i kubek z zewnątrz, a w środku gnilizna i zepsucie. Mówi faryzeuszowi, to nie o to chodzi. W wielbieniu Boga, w czczeniu, w relacji nie o to chodzi. Istotne jest twoje serce, istotne jest autentyczność. Istotne jest to, co jest w tobie. Jeśli to, co jest w tobie, generuje właśnie to, co jest na zewnątrz i chcesz być również czysty na zewnątrz, a nie tylko czysty na zewnątrz, to wszystko jest okej. Ale Pan Jezus mówi, ale twoja zewnętrzna czystość nic nie znaczy, kiedy w środku jest brud i zgnilizna. Kompletnie. Macie ręce czyste przed ludźmi, a serce przed Bogiem brudne. Jesteście mistrzami kamuflażu, jesteście mistrzami obłudy, jesteście mistrzami hipokryzji. Kojarzycie historię, gdy faryzeusze dogadali się, że jednak trzeba zgładzić Jezusa. Świetnie poszło. dogadane to, tamto, siamto, nawet gdy Judasz zwrócił pieniądze, o nie, one są nieczyste, więc wszystko załatwione idealnie, zgodnie z prawem. I co? I celem jest zgładzenie niewinnego człowieka. Tak? A więc prawo, a serce jest zupełnie inaczej. Pan Jezus mówi im, czystość duchowa zaczyna się od wnętrza i z wnętrza wychodzi. I gdy twoja wiara nie jest autentyczna, nie jest realnie tym, co jest w tobie, jest bez sensu. Przemienione życie to nieczyste ręce. To duchowa pełnia. Kochani, czy moje życie chrześcijańskie jest czyste? Myślę, że dzisiaj musimy kilka razy wyciągnąć lustro i stanąć i spojrzeć i zapytać się samemu, czy to wszystko, co jest na zewnątrz, stricte w 100% wychodzi z mojego serca. Ja siebie o to pytam i zachęcam, by każdy z nas się o to zapytał. W wersetach 42 wersecie czytamy oskarżenie faryzeuszy o zaniedbywanie sprawiedliwości versus pełna skrupulatność dziesięcinie. Pan Jezus mówi, dajecie z wszystkiego dziesięcinę. A przecież prawo Boże mówiło jasno, dziesięcina jest z zasiewów, z winnic, z plonów, no i z tego, czym się żywią zwierzęta, czyli również tak, z mięsa. Bardzo proste. Dziesięcina obowiązywała ze względu na to, że lewici nie dostali ziemi i też dziesięciną byli obarczeni tylko ci, którzy tę ziemię mieli, czyli handlarze albo rzemieślnicy, jak Pan Jezus nie. Bardzo proste. Nikt nie mówił o warzywach, o mięciu, o rucie, o jakichś innych sprawach. Ale faryzeusze już tak. No bo znów dopisujemy prawo i znów to my decydujemy, co i jak. Pan Jezus, wiecie, w Ewangelii Mateusza powiedział tak, w 7 rozdziale, czci ojca swego i matkę swoją. A faryzeusze powiedzieli tak, jeśli powiesz ojcu lub matce korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie należy, jest darem na ofiarę, nie musisz nic robić, nie musisz dbać o ojca i matkę. I w ten sposób Pan Jezus w Ewangelii Mateusza mówi im, tak unieważniacie Boże prawo i przekazujecie to dalej. To jest autentyczny mechanizm faryzejski, który był, jest i myślę, idzie dalej. I tutaj dotykamy w tym wszystkim korzenia tej duchowej pustki, którą jest legalizm. Tym korzeniem duchowej pustki jest legalizm. Legalizm jest niesamowicie toksyczny, bo jest to po prostu iluzja świętości. Patrzysz i po prostu aż ci się nogi uginają, jak widzisz, jaki ktoś jest święty, a gdy wejdziesz głębiej, myślisz sobie, to jest złe miejsce, to jest zły człowiek. A religia zabija. Religia zabija. Religia jest pustką. Realna relacja z Bogiem buduje, wspiera. I wiecie, czasem nam się wydaje, że to chyba nie u nas. Ale ja chcę powiedzieć, że wszędzie tak jest. Dlatego, że skoro taki faryzeusz jak ja jest tutaj, to znaczy, że musimy być ostrożni. Czy nie zaniedbujemy sprawiedliwości, miłości Bożej, a wykonujemy tysiące innych spraw po prostu pod linijeczkę idealnie. Wiecie, bardzo często, chyba czujecie to, złapiemy się jakiegoś wersetu, dokręcamy śrubę. Nie, ja mam rację, mam rację. Argumenty, słowa, wygrałem bitwę. Super, ale człowiek jest zabity. A więc musimy być bardzo ostrożni, gdy używamy Bożego Słowa, bo możemy naprawdę w legalizmie zapędzić się tak daleko, że kompletnie stracimy z oczu to, co jest najważniejsze, czy tego, który jest najważniejszy, swojego bliźniego. Pytanie, czy moja gorliwość religijna, pytam sam siebie, nie przesłania mojego serca. Czy ta gorliwość religijna, chęć bycia idealnym, chęć pokazania, że robię wszystko idealnie, nie jest tym, co zasłania miłość i empatię i zrozumienie drugiego człowieka. Wersety 43 i 44 to jest kolejne biada, które Pan Jezus formułuje względem faryzeuszy. Mówi im tak, macie miłość do eksponowanych miejsc i drugie, to już jest gruby kaliber, jesteście jak nieoznakowane mogiły. Ale zacznijmy od 43. Czy to jest coś złego, że zaprosimy którąś z naszych kochanych sióstr, siądź bliżej, będziesz lepiej widzieć, ja sobie siadam przy kolumnie, lepiej słyszę, czy coś jest z tym złego? Witamy się wchodząc, mówimy cudownie, że jesteś, fajnie, miło cię widzieć. Czy to jest coś złego? Nie. I to nie o to chodzi. Pan Jezus powiedział im, nie w tym jest problem, problem jest w waszym sercu, jak zwykle zresztą, od początku tego fragmentu, który omawiamy. A więc stan serca, jaki wiąże się z oczekiwaniem bycia zauważonym, o, jak dobrze ciebie widzieć, cudownie, że jesteś, reszta nieważne. Zapraszamy, to jest eksponowane miejsce, siądź tu, nieważne, jakby pokazując rękami, nie czujcie, że ja gdzieś kogoś wskazuję. A więc jakby to jest stan serca. Faryzeusze mówią sobie, to nam się należy więcej. Dlaczego? Przecież my tak ciężko pracujemy na akceptację Boga, na Jego miłość. Pamiętacie starszego syna? To jest ten obraz. Tak ciężko pracuję, żeby Pan Bóg mnie ukochał i zrozumiał. Co więcej, jestem tak skrupulatny i tak dokładny w wypełnianiu Jego prawa, że przecież jestem lepszy od was, nie? Czujecie to? Dokładnie to myślenie. Dokładnie to myślenie. Skoro ja robię to idealnie, a ty nie, to ja jestem lepszy i mnie się należy. Pamiętacie modlitwę celnika z 18 rozdziału Ewangelii Mateusza? Czy on o coś prosi? On nic nie prosi, on wszystko ma. Czy on wywyższa Boga? Nie wywyższa, no bo skoro jest prawie na tym samym poziomie, no to bez przesady. Ale za to przepiękną formułuje modlitwę dziękczynną. Mówię to z przekąsem. Panie, dziękuję, że nie jestem jak ten i tamten. Dziękuję, że jestem lepszy. Dziękuję, że stworzyłeś mnie lepszego, że jestem taki cudowny. Taki, wiecie, najpiękniejszy, najmądrzejszy. I co najgorsze, on jest tym szczery. I nie rozumie kompletnie tragizmu swojego położenia. I wiecie, to jest miłość wręcz narcystyczna tych ludzi do siebie. I znów zachęcam, zadaję sobie pytanie, czy jestem od tego wolny? No nie. No nie. Czy ty jesteś od tego wolny? Czy ty coś wolna? Każdy z nas ma swoje lustro. Stań przed nim i zastanów się. Czy to, co robię, czy to, co mówię, czy to, jak funkcjonuję, czy to, jakie świadectwo składam, nie tylko tu, ale w domu, w pracy, na ulicy, gdy ktoś mi zajdzie drogę, nie wiem, gdy jakiś pies czyjś mi obszczekuje albo wąchuje, ja sobie tego nie życzę. Właśnie, czy gdy na każdym kroku głoszę Jezusa, wskazuję na królestwo, czy to jest to, czy raczej wskazuję na siebie? Czy raczej wskazuję na siebie? Istotne jest zapytanie, Panie, na ile jestem użyteczny dla siebie, a na ile jestem użyteczny dla Ciebie. I modlitwa o to każdego dnia, aby być użytecznym dla Pana. Kolejna biada, jesteście jak nieoznakowane mogiły. No i co? No są groby, no to są, nie? Jakiś problem? A jednak jest. Słuchajcie, w Księdze Liczb w 19 rozdziale znów, w prosty sposób mamy powiedziane. Takie są zasady stania się nieczystym, a więc gdy zetniesz się ze zwłokami lub jesteś na mieście, gdzie są zwłoki i takie są zasady oczyszczania się. Proste. Pan Bóg jak zwykle dał nam proste zasady, jasne, bez kombinacji. Faryzeusze mówią, no tak ale wiesz, jak nadepniesz na grób, który jest nieoznakowany, o kochany, jesteś nieczysty. Niektórzy szli tak daleko, że jak twój cień padnie na grób lub na nieboszczyka, również jesteś nieczysty. A więc tu już się bardziej śruby nie dało podkręcić. A Pan Jezus mówi, nie, słuchajcie, to wy, którym wam się wydaje, że jesteście tacy idealni, tacy piękni, tacy mądrzy, tak blisko mnie, nie, to wy jesteście zgnilizną, jak, wiecie, nie wiem, wyobrażamy sobie, jak tam się dzieje w mogile, kiedy zwłoki zaczynają się rozkładać, no to nie musi być fajne, nie? I Pan Jezus mówi, to wy tacy jesteście. Wam się wydaje, że wy na tej skali od zera do nieskończoności, gdzie powiedzmy nieskończoność, doskonałość, to jest Bóg, że jesteście już tam prawie. Ale Pan Jezus mówi, nie, wy nie jesteście przy zerze, nawet byście poszli w ślepą uliczkę. Więc najpierw wróćcie do zera, potem rozpocznijcie dobrą drogę. Musiało ich to straszliwie zaboleć, słuchajcie, bo dowiadują się, że są tymi, którzy jak według ich prawa zresztą, bo Pan Jezus mówi, według waszego prawa, nadrepną na grób, czyli nadrepną na nich, zetkną się z nimi, z ich nauką, z ich myśleniem, z ich funkcjonowaniem, stają się nieczyści. Stają się skalani. Wiecie, zastanawiam się i znów pytam sam siebie, czy jestem czystą ziemią? Czy gdy spotykam kogoś, kto szuka Boga, czy gdy on przejdzie przeze mnie, idzie dalej w kierunku Królestwa Bożego, czy niestety staje się nieczysty, bo jestem tym właśnie zgniłym grobem, którego wdepnięcie powoduje, że jednak ktoś idzie w złą stronę. Myślę, że warto, żebyśmy sobie te pytania zadawali. Kochanie, 45-46 to pewna nerwowa sytuacja. Nie wytrzymuje uczony w prawie. O dziwo faryzeusze milczą. Dostają, wiecie, cięgi baty, milczą. Nic się nie dzieje. Przynajmniej nic nie wiemy na ten temat. Nie wytrzymuje uczony w prawie i mówi, nauczycielu, obrażasz nas. Nauczycielu, wiecie, to brzmi tak, słuchajcie, no obrażasz nas, no i co? Wiecie, to byli prawnicy biblijni, to była bogata, wpływowa kasta społeczna czy grupa społeczna, która była, powiedzmy, swego rodzaju prawnikami biblijnymi. My dziś wiemy, jeśli tu siedzą prawnicy, to przepraszam, że z prawnikami nie warto zadzierać, tak? My wiemy o tym, że jednak prawnik, okej, dopóki jest wszystko w porządku. I podobnie podejrzewam było tak. I nie wiem, czy dziś, czy wtedy to co powiedział ten uczony w prawie Jezusa, nie brzmiało, parafrazując, hola, hola, uważaj, z kim zadzierasz. Jeśli będziesz dalej nas obrażać, skończył w więzieniu. Bądź ostrożny. Oczywiście Pan Jezus sobie z tego nic nie robi i mówi dalej, to wy myślicie, że jesteście blisko Boga, przecież to wy ustalacie prawa, takie, których nikt nie jest w stanie unieść, a sami w ogóle nawet nie myślicie, żeby ich dotykać. To wy jesteście winni, to wy jesteście daleko od Boga. Pozorujecie, że szukacie Boga, a wasze serce jest daleko od Boga. Znów brak autentyczności. Robicie to dla siebie. Robicie to, żeby umocnić swoją pozycję, żeby uciemiężyć ludzi, żeby pokazać, jacy jesteście ważni, a nie żeby pomóc ludziom. Wręcz przeciwnie, żeby ich oddalić od Boga. Pan Jezus mówi wyraźnie, jesteście niesprawiedliwi, jesteście obłudni, jesteście hipokrytami. Wasze serce już dawno przestało bić dla Boga, a bije dla samych siebie. By kontynuacja tego, co mówi o faryzeuszach. Myślę, że dzisiaj warto, żebym spojrzał sobie w lustro i zatroszczył się o swoją hipokryzję. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często zdarza się, kochani, że my w naszych domach, społecznościach, wspólnotach formujemy moje prawo. Ma być taki koniec. Zawsze koniec, kropka. Nie ma dyskusji. Pierwszy, drugi, piąty raz argumentuję, a jeśli jeszcze ktoś uważa, że warto słuchać mnie czy kogoś, może to się skończyć różnie. Może to niepisane prawo stać się tym prawem, którym właśnie będę cię mierzył, brata, siostrę, i pokazywał, no uważaj, tak trzeba, a sam w swojej hipokryzji drżał o to, żeby nikt nie zwrócił uwagi, że ja w ogóle nic w tym kierunku nie robię, że moje działania są zupełnie jakby po drugiej stronie lustra. A fantastycznie takimi prawami, wiecie, prostuje się młodych, wierzy i tak dalej, ustawia, tak, a więc już sprawdza. Jesteś, pasujesz do naszej układanki, super, wskakuj. I to się nie dzieje, słuchajcie, tylko w tych religiach takich wielkich, gdzie nam się wydaje, że rzeczywiście faryzeusze żyjący ponad stan, taka pustka ceremonialna i tak dalej, bo tak łatwo nam palcem pokazywać gdzieś indziej. Ale myślę, że warto spojrzeć w środek. Czy tego typu mechanizmy nie dzieją się właśnie wśród nas? A gdy tworzę takie prawo, to jestem mistrzem w osądzaniu. A Pan Bóg powiedział, osąd należy do mnie. Do tego służy prawo, które tworzę ja jako człowiek. A ja mam być wsparciem dla bliźniego, który jest w procesie przejścia ze stanu jakiegoś grzechu do stanu oczyszczenia, który jest w kierunku sprawiedliwości. Wersety 47 do 51 to jest taka dokładka. Pan Jezus mówi, słuchajcie, to wszystko, o czym powiedziałem, to jest jeszcze nic. Ale wy jesteście tak obłudni, że najpierw pozabijaliście proroków, a teraz stawiacie im pomniki i jeszcze czcicie je. Po prostu, słuchajcie, to rośnie. To, co Pan Jezus mówi, to rośnie i myślę, że to ciśnienie tam naprawdę się robi niesamowite. Prorocy przecież nigdy nie byli obiektami kultu. Czy gdziekolwiek w Biblii jest informacja, że proroków należy czcić? Absolutnie. Prorocy byli mordowani, dostawali baty, cierpieli, a ich zadaniem było tylko to, aby w sposób jak najlepszy wykonać Boże dzieło w pokorze. I zwykle to robili, prawda? Gdy stawiasz pomnik, czy to fizyczny, czy w swoim sercu, komukolwiek, czemukolwiek, to pamiętaj, że to jest bezbożna postawa. I Pan Jezus mówi wyraźnie, jesteście hipokrytami, obłudnikami, kłamcami, oszustami, a jeszcze do tego jesteście bezbożnikami, kompletnymi bezbożnikami. Czcicie proroków nie wiem po co. Odciągacie ludzi od Boga, a nie wiem, pokazujecie jakichś ludzi, którzy zrobili swoją rolę, mieli swoją rolę w życiu, ale ta rola jest zakończona. I gdy myślę sobie dzisiaj nawet o naszym kraju, wiecie, o jakichś tam pomnikach, ci oblewają farbą, ci czczą, o jakichś tam, wiecie, pielgrzymkach, marszach, miesięcznicach, różnych innych. Polska jest podzielona na pół właśnie z tego tytułu, bo ktoś coś czci, a ktoś inny mówi nie. I dokładnie to było rolą faryzeuszy i uczonych w piśmie. Dokładnie tego oczekiwali. A sprawiedliwość, miłość Boża, o czym wy mówicie, to jest daleko. My tu mamy swoją władzę i swoje działanie. I znów, jeśli pozwolicie, postawię lustro sprawiedliwości, czy to, co w czym się przejrzę. Nie chcę powiedzieć, że autorytet jest czymś złym. Ja nie chcę powiedzieć, że to, że lubimy kogoś słuchać, że ktoś jest przekonujący, że ktoś ma obdarowanie od Boga, żeby wyjaśniać coś w prosty, łatwy sposób. Nie ma w tym nic złego, absolutnie. To dobrze. Czasem skracamy drogę, kochani. Ktoś nad tym siedział 20 lat i skrócił nam to. Pasuje. Ale pytanie jest tylko takie. Jak ma się ten autorytet z Bożym autorytetem i Jego tronem? Jeśli ten autorytet jest niżej, wiecie, my lubimy słuchać różnych osób, tam, prawda, ten na YouTubie, ten gdzieś jeszcze indziej i tak dalej. I bardzo często czyjeś interpretacje stają się moimi interpretacjami i tak bardzo w nie wrastam, że bronię ich jak twierdzy, że przyklejam się do mnie jak grzeb do psiego ogona i myślę sobie, inaczej być nie może. To jest jedyna objawiona święta prawda. To sorry, jestem już na złej drodze, bo mogę zgubić gdzieś Królestwo Niebieskie, zgubić to sfokusowanie się na Jezusie, a pójść za człowiekiem. To jest bardzo ważne. No i fajnie było, gdyby Pan Jezus skończył, ale mówi, nie, słuchajcie, w tym wszystkim, co robicie, to jest jeszcze jedna gorsza rzecz. Bo wy to wszystko macie. Wy znacie Pisma, wy wiecie. Wy macie klucz do Królestwa. Wystarczy podejść, otworzyć drzwi, wrota i powiedzieć, łaską zbawieni jesteście, to jest dla was. Ale wy jesteście w swojej obłudzie, hipokryzji, oszustwie, kłamstwie i zaborczości. Jesteście tacy okropni, że nawet tym, którzy chcą wejść do Królestwa, bo sami nie wchodzicie, to im też nie otwieracie drzwi. A co więcej, Pan Jezus mówi, spotka was straszliwa kara. A no, pamiętamy czasy, Biblia była na indeksie ksiąg zakazanych, pamiętamy czasy, gdy Biblia była niedostępna dla każdego z nas, pamiętamy, gdy była tylko po łacinie, pamiętamy, gdy msze były w języku, no ja nie, ale były podobno tylko w łacinie, nie było w językach narodowych, Biblii nie było w językach narodowych, a więc te opcje zamykania królestwa myśmy w pewnych okresach świata widzieli, tak? Ale to wszystko, co się dzieje, to wiecie, jest taki dla mnie obraz, jakbym szedł przez pustynię i wiedział, że po środku jest studnia i miał klucz do niej i dochodzę do niej i jestem spragniony na granicy życia i śmierci i myślę, nie, ja nie otworzę, ja się nie napiję i oni też niech umierają. Szaleństwo, ale tak było, wiecie, pewne zasklepienie duchowe. Gdy pójdziesz złą drogę i gdy zaczniesz się w tym umacniać, przychodzi taki moment, że prawda uderza od ciebie, jak piłka ping-pongowa odbija się i wraca. Pewnie cię stajesz się tak twardy na Bożą prawdę, że właściwie nic nie jest w stanie się przebić. I myślę sobie, czy właśnie, co jest tym kluczem, który ja mam? Czy to jest ten klucz, który ja przekazuję i mówię, otwieraj. Albo ja otwieram drzwi i mówię, zapraszam. Tam jest kochający cię Bóg. Czy mówię, o nie, wiesz, to ja mam klucz. Nie, ja. I ja ci mogę go otworzyć. I wiesz, i ze mną to tak? A więc właśnie tutaj o to chodzi. Na kogo wskazujesz? Na siebie czy wskazujesz na Królestwo Boże? Po tych słowach Jezus wychodzi, pozostawiając wielką urazą w sercu, 53, 4 werset, tych, którzy chcieli pochwycić go potem w pułapkę i de facto zgładzić. Kojarzy mi się Judasz i Piotr. Oni byli w tym samym miejscu. Nagle okazało się, że są po prostu w złym miejscu. I teraz jeden podjął decyzję, to ja sobie poradzę, ja wiem. I wiem, jak skończył. A drugi stał się tym, który dzięki któremu Kościół zaczął rozkwitać w pierwszym wieku niewiarygodnie, prawda? Zobaczcie, dlaczego? Dlatego, że obaj w pewnym momencie zderzyli się z Bożą prawdą. Zderzyli się z Bożą prawdą i mieli, tak jak każdy z nas, kochani, ja nie wiem, na jakim etapie jesteś, czy szukasz Boga, czy właśnie Go odnalazłeś, czy jesteś już 30, może 50 lat już zbawiony i wiesz, co się dzieje w twoim życiu i za każdym razem, to nie jest tak, że szukasz Boga, dotyka cię Boża prawda, to nie jest tak, że w pierwszych 5 latach po nawróceniu będzie cię dotykać, myślę, że do końca naszych dni będzie nas dotykać Boża prawda i będziemy z nią zderzani, będziemy się z nią konfrontować. Jest pytanie, co z nią robisz? Faryzeusze i znawcy prawa byli tak zabetonowani w swoim świecie, że powiedzieli nie, my tego promyczka nadziei nie przepuścimy, nie pozwolimy. Wiecie, czasem widać gdzieś na skałach jakieś takie malutkie nasionko wypuszcza, tak? I to jest właśnie to, zrobiła się szczelina w skale, troszeczkę wody i ono puszcza i co? Za ileś lat skała pęka. I to się mogło stać u faryzeusza, ale oni uznali nie. My wiemy lepiej, my zacieśnimy szyki i my zrobimy wszystko, Jezusie, żeby Cię złapać, żeby Cię oskarżyć, żeby Cię w jakiś sposób odizolować, bo jesteś dla nas zagrożeniem. Gdy Ty i ja dotykamy, konfrontujemy się z zamaganiem, gdy Pan Bóg do mnie mówi, Marcin, nie rób tego, nie żyj tak. To jest złe, tamto jest złe, co z tym robię? Kochany bracie, kochana siostro, gdy Pan Bóg mówi do Ciebie, zastanów się, co z tym robisz. A Przemiły pan Stephen Davey, to jest gość, który napisał 6 punktów, jak stać się lepszym hipokrytą. Słuchajcie, postarajmy się przeczytać, bo gdyby jednak ktoś uznał, że droga faryzeusza jest okej, to zachęcam. Po pierwsze, skup się na wyglądzie zewnętrznym, a nie na wewnętrznym nastawieniu, nie na wewnętrznym sercu. Doceniaj siebie za małe sukcesy, a wielkie porażki czy coś tam ignoruj. Nie ma tego. Kolejna rzecz, naucz się cenić publiczne pochwały bardziej niż osobisty charakter. Dalej, szybko ucz innych, aby robili rzeczy, których ty nie robisz. Fantastyczna cecha, w cudzysłowie. Podziwiaj ludzi, którzy nie potrafią, uwaga, kwestionować swojego sposobu myślenia i życia. I wreszcie, za każdym razem, gdy zostaniesz obnażony, zdemaskowany, wiadomo, to nie ja. Buntuj się i nie nawracaj. Kochani, to wszystko, o czym powiedziałem. Najkrócej wybaczcie, jak potrafię. Było wtedy i jest dzisiaj aktualne. Czasy się zmieniły, narzędzia się zmieniły, ale my jako ludzie jesteśmy ci sami. I być może nie jesteśmy, wiecie, tacy jak ci faryzeusze, tak, zaczniemy sobie myśleć, ale bez przesady, oni tak, ale ja to nie. To chcę ci powiedzieć jedną rzecz. To już jest pierwszy objaw faryzeizmu. Jeśli zaczynasz zracjonalizować, jeśli mówisz sobie, no nie, chwileczkę, tak? On tyle, a ja tyle, on tak, a ja tak, ona tak, a ja to. Kochani, to już jest pierwszy punkt do faryzeizmu. Jeśli bronisz swoich racji, jeśli bronisz swojej tradycji, w jakiej się wychowałeś, jeśli bronisz czegokolwiek poza relacją z Bogiem, poza miłością do Niego, to jesteś faryzeuszem. Jesteś faryzeuszką? Poprawność polityczna. Jak rozpoznać faryzeizm u siebie? Jak rozpoznać hipokryzję? Im bardziej interesuje mnie to, jak przestrzegam zasady, jak mnie widzą inni, a im mniej interesuje mnie moja realna relacja z Bogiem, moje serce, moje nastawienie do ludzi, moja miłość do ludzi, tym szybciej biegnę po drodze do bycia hipokrytą i faryzeuszem. I to myślę, że jest bardzo istotne. I jak ma się grzech do tego? Słuchajcie, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Tak? Kluczem też do tego, żeby nie być faryzeuszem, jest to, żeby powiedzieć, mój grzech i twój grzech niczym się nie różni. Pan Bóg go kategoryzuje identycznie, niezależnie od tego, jakie my mamy o nim zdanie. I to jest dobre. Ale ukryty grzech sprzyja hipokryzji. A jeśli do tego ukrytego grzechu zostaniesz poproszony, bracie, siostro, zrób to, zrób tamto i zaczynasz pięknie wyglądać we wspólnocie czy w jakiejś społeczności, w czymkolwiek i tym dalej jesteś w swoim pięknym obrazie od grzesznego wnętrza, tym recepta na hipokrytę, recepta na faryzeusza jeszcze większa, tym doskonalej będę czyścił mój kubek z zewnątrz, moją misę z zewnątrz i tym mniej będę dbał o to, co w środku. I tym łatwiej będę eliminował tych, którzy zagrażają mojej pozycji i tym prościej będzie przychodziło mi zamykanie królestwa tym, którzy chcą iść w prawdzie. I jeszcze jedna rzecz. Współczuję hipokrytom, współczuję faryzeuszom, częściowo współczuję też sobie, bo to wszystko jest we mnie. Wiecie, bo żyjąc na dwa życia, żyjąc w sytuacji takiej, w której twoje serce jedno, a na zewnątrz drugie, jest to bardzo toksyczne dla nas. Nasze ciało wymaga pewnej harmonii, aby to, co jest na zewnątrz, jest i na zewnątrz. Nie pochwalam złych postaw, ale nawet jeśli jesteś złym człowiekiem i w twoim sercu jest zło i zło wychodzi na zewnątrz, to przynajmniej jest to spójne dla organizmu. Najgorszą rzeczą jest to, gdy w sercu jedno, na zewnątrz drugie. I to Pan Jezus pokazuje na przykładzie faryzeuszy uczonych w piśmie. Prędzej czy później się rozsypiesz. Prędzej czy później nie udźwigniesz tego dysonansu. On jest niesamowicie toksyczny. I gdy patrzymy na pewnych nauczycieli i widzimy, że w którymś momencie życia robią dziwny zwrot, nie wiadomo co się stało, tacy byli cudowni, a nagle ogromna wpadka, to pamiętaj, co się już działo wcześniej. Ten proces możemy rozpocząć. Kochanie, spotkanie z Jezusem to zawsze zaproszenie do zmiany wnętrza, to zawsze zaproszenie do autentycznej przemiany. Widzimy, w jaki sposób Pan Jezus skonfrontował faryzeuszy uczonych w piśmie z ich prawdą i Pan Jezus każdego dnia konfrontuje nas. Co ja z tym zrobię? Co ty z tym zrobisz? Pozwól, zostawię cię z tym pytaniem. A Jezus każdego dnia będzie zapraszał cię do wspólnego posiłku, tak jak faryzeusz zaprosił Jezusa. A ten posiłek to nie formalność, ale to czas, który dotyka serce. I tylko wtedy będziesz świecił światłem Ewangelii, gdy zamiast życia na pokaz, będzie ona wynikała z autentycznej twojej relacji, z czerpania z Jezusa. Amen. Dziękuję, że wytrwaliście. Pozwólcie, że się pomodlę na koniec. Panie, chcę Ci podziękować za to, że może nawet w brutalnych obrazach mocnych pokazujesz nam, czego nie robić. I być może potrzebujemy takich mocnych obrazów. Być może potrzebujemy takich mocnych sformułowań. Być może potrzebujemy takich mocnych treści, aby być tymi, którzy unikają tego. I nawet jeśli ten cały obraz, który przed chwilą zobaczyliśmy, obraz, przed którym przestrzega nas Pan Jezus, jest obrazem dalekim od nas, to spraw, żeby tak było zawsze, żebyśmy byli tymi, którzy podobają się Tobie, żeby zawsze nasze wnętrze w 100% było eksponowane na zewnątrz, a nie odwrotnie. Błogosław nas i proszę, prowadź ku Twojemu Królestwu. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.